Ojciec Szymon zniknął i na powrót się pojawił. I też jest piękny, tak? Musi to wytrzymać teraz.
To teraz ja się odrwałem do mikrofonu. Takie pytanie mam, bo mi książka mi zginęła, teksty Diadocha z Fotike. Ja zawsze je brałem z sobą. Ktoś może znalazł? Widział taką?
Nie, ktoś ukradł, już na pewno nie odda.
Cieszy mnie to, ale to jest książka. Znalazła się? Grecko-francuski tekst tam jest. Aha, super, dobra. To wszystko się znalazło. No, dobrze, to wrócę z czystym sumieniem.
Sprawdź.
Jedyny egzemplarz był dobrze.
Wiecie, jak się nie znajdzie, to ojciec się zemści za chwilę.
Zemszczę się i będę mówił tylko po grecku. Dobrze.
Nawet jak mówisz po polsku i tak cię nikt nie rozumie, także...
Tak, to jest... O, tak, to jest to. Super, dzięki.
Żart, to był żart.
Znaczy, bo ja wam muszę do czegoś się przyznać. No, że jak tu przyjechałem, to przeżyłem chwilę grozy. Nie jedną oczywiście, ale zwłaszcza jak się rozpakowywałem, bo się okazało, że nie wziąłem sobie swoich notatek w ogóle. Więc ja to wszystko, co do was mówię, to ja to piszę, przypominam sobie, co miałem napisać. Nie? Więc dlatego to jest takie trochę szyte. Ja byłem lepiej przygotowany. No. Jestem nieprzygotowany po prostu do zajęć. No ale... Czytajmy w takim razie tego Diadocha, chyba że macie jakieś pytania, uwagi, komentarze do tego, co było do tej pory. Skargi, zażalenia, wnioski. Słucham uważnie. Może do mikrofonu, co? Żebyśmy wszyscy słyszeli. Ja też się nie chcę.
Raz. Odnośnie pokusy w tym znaczeniu ściany.
Wiedziałem, że była wilka z lasu.
Trochę inaczej mam na myśli. W tym znaczeniu ściany. Czegoś, przed czym stajemy i co jest do... No, co nas zatrzymuje. Rozumiane jako grzech, może jakieś tragedia w różnych rozumieniach. Czy ojcowie Kościoła, czy klasyka coś tutaj mówi o sposobie poradzenia sobie z taką ścianą, czy przejścia przez nią, czy... To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, jak to się wiąże z modlitwą Ojcze Nasz, nie mówiąc nas na pokuszenie. Czy to jest spuścizna w tej modlitwie też tego tłumaczenia, tej pokusy, czy to jest zupełnie co innego?
Co innego.
Dziękujemy za odpowiedź. Następne pytanie.
Kiedyś czytałem taki artykuł w Znaku, jak Znak był jeszcze innym pismem, czyli to było jakieś 15 lat temu, i tytuł, zaintrygował mnie tytuł artykułu, który brzmiał, czy jest możliwa religia postmodernistyczna? I artykuł się składał z jednego słowa. Nie. A reszta to był przypis. Tam się autor tłumaczy, że nie mogę się powstrzymać przed jedyną słuszną odpowiedzią, ale teraz trochę ją uzasadnię. No i tam takim petitem było tam 10 stron. To znaczy, jeśli chodzi o tą pokusę, to myślę, że my dokładnie teraz jesteśmy w tym samym punkcie, w którym jesteśmy, tak jak mówimy, o pokorze, o sercu, o umyśle, że my... Pod tym pojęciem rozumiemy coś innego niż ten autor o tym waleniu głową w mur. Bo dla nas pokusa to jest pewna opcja, która jest dla nas rzeczywistością atrakcyjną. Nie? Czyli mogę sobie wybrać, że żonę zdradzę albo że będę jej wierny, ale w sumie obie akcje są fajne. Nie? Jedno i drugie jest dobre, ciekawe. Nie? To mnie... I teraz muszę zastanowić, za czym pójdę. Nie? W związku z tym jest tu coś, co zależy w pewnym sensie od mojej dobrej woli. To my w taki potoczny sposób rozumiemy pokusę. Nie? Jakiś zło, jakiś miraż, który nas kusi, ale to ostatecznie ja decyduję, za czym pójdę. A tak jak rozumie to tradycja, to jest bardziej tradycja taka Izaaka z Niniwy, więc taka tradycja syryjska, to oni pokusę rozumieją jako taki punkt krytyczny w życiu człowieka, że albo skapituluję i poddam się, albo przeskoczę jakby level wyżej. Bo dlaczego jakby ja walę głową w mur? Bo ciągle myślę starymi schematami. I żeby człowiek mógł przejść przez ten most osłów, to musi właśnie wypuścić, osioł musi wypuścić ten kij z pyska, bo inaczej nie przejdzie. Człowiek, który zderza się z murem, musi mieć drabinę, bo nie przebije głowy murem, nie? Co może takie metafory, obrazy, ale że pewien schemat, który jest w naszej głowie, on się musi okazać fałszywy, pewien paradygmat, który my sobie nosimy. Nie na przykład trochę, jak na przykład, tak jak mamy u świętego Piotra, nie? U Piotra pokusą jest moment, kiedy on sobie zdaje sprawę, że zdradził. Nie? I ta sama pokusa spada na Judasza. Nie? Judasz wybiera sznur, tak? Bo nie widzi rozwiązania. A Piotr wybiera, no że jednak jakoś jeszcze nie, że poczeka trochę. Nie. Chociaż zwróćmy uwagę na to, że to jest historia tak naprawdę dwóch ludzi. Judasz i Piotr to są bliźniacy. Nie? I oni obydwaj stoją wobec tego samego problemu, bo Judasz i Piotr robią tak naprawdę to samo. Nie tylko, że Piotr potrafi właśnie jakby przepracować, przezwyciężyć, zobaczyć, że jego styl myślenia nie jest poprawny i potrafi wyjść do góry, a Judasz nie. Jego to niszczy, to co on zrobił. Nie? A Piotr potrafił znieść się wyżej. Jest taki tekst XIII-wieczny, Chmura niewiedzy, angielski, polecam, piękny, czy obłok, w zależności od przekładu. Jest i chmura, i obłok. Są trzy polskie przykłady, więc są i tak się to tłumaczy. I tam jest taki obraz, jak on mówi właśnie, ten autor, że co zrobić, jak przychodzi na mnie taka pokusa, że albo powiem, jestem za głupi, nie będę z tobą gadał i pochylam się i ona przelatuje nade mną, albo mówię sobie, ja się nie zajmuję pierdołami, nie? I wznoszę się do góry i ona przychodzi pode mną. Czyli aby przełamanie schematu myślenia, czyli tak naprawdę to jest też takie ciekawe, że to dokładnie dotyka tego znaczenia greckiego terminu nawrócenia, metanoia, czyli przemiana sposobu myślenia. Nie? Że pokusa to jest moment, kiedy człowiek, jak autobus dojeżdża do pętli, nie? Że musi zajechać na pętlę i zawraca i znowu jedzie starą trasą. Nie? I że on nie potrafi pojechać dalej. A pokusa to jest ten moment, jak się zaczyna budować tory dalej. Czyli zmienia się pewien schemat, pewien sposób myślenia. Nie? Pewien paradygmat, jakiś horyzont, nie? Idzie się naprzód.
A czy w tym pojęciu pokusa mieściłoby się również całe zapętlenie również odruchu psychofizycznego, który często temu towarzyszy, czyli powiedzmy uzależnienie jest oczywiście związane jakoś z myśleniem i wyjście z uzależnienia związane ze zmianą myślenia, ale również jest związane z przełamaniem psychofizycznego odruchu, który czasami jest w człowieku bardzo silny.
Mi się wydaje, że tak, biorąc pod uwagę, że człowiek jednak jest pewną jednością, prawda, psychofizyczną, nie, i to jakby to, tylko kwestia jest, żeby iść po kolei, nie, jakby w pewnej pracy tutaj, tak mi się wydaje, no też zostawiając na miejsce, na działanie łaski, bo to jednak łaska ostatecznie rozbija ten mur, czy jakby pokazuje no, nowy horyzont, nie, że się da, nie, czyli na przykład, no, może to jest taki brutalny trochę przykład, ale nie wiem, jestem w związku małżeńskim 50 lat, umiera mi żona, co ja mam teraz zrobić? Nie. Jak ona mi pokazywała, które skarpetki mam założyć rano. Nie? I teraz jest dla mnie problem wyjść z domu. Nie? Nie. Byliśmy razem. Nie? Wszystko myślałem razem z nią. Wszystko podporządkowałem jej. I teraz nagle zostałem sam. Ile jeszcze będę żył? Nie? Co ja mam teraz zrobić? Nie? I w pewnym momencie jest wejście w nowy schemat myślenia. Nie? Metanoia. U mnie tam, gdzie mieszkałem, był taki pan, który pił przez 30 lat. Nie? No i pewnego dnia tam się poszedł na terapię, zaszył się, przestał pić. No i chodził taki dumny, a wtedy jego brat mu powiedział, widzisz, Jasiu, teraz się dla ciebie zaczną prawdziwe schody. A on się zdenerwował, mówi, no jak to, przecież 2 lata, to tutaj terapia, to tam, to zaszyłem się, nie, że przecież widzisz, ile mnie to kosztuje. A on mówi, no właśnie, bo teraz będziesz musiał się zmierzyć z tym, co od 30 lat żeś zalewał alkoholem. Nie, bo to nie jest problem, żeś pił, tylko jest problem to, co spowodowało, że pijesz. Nie, czyli to jakby to ciągle wracamy do tego, nie? Czyli do przemiany, złamania schematu, pewnego kręgu, w którym żyjemy. Zobaczyć, że widzimy tylko z pewnego punktu widzenia, że świat jest inny, niż nam się wydaje. My jesteśmy inni, niż się sobie wydajemy. Też co było wczoraj, mówił o tym sercu, nie? Tak wczoraj jeszcze poszedłem do amfiteatru i sobie tak pomyślałem, przypomniało mi się, nie? Te słowa proroka, o czym wczoraj zupełnie nie skojarzyłem tego. Nie jest Jeremiasza, nie? Jak mówi Jahwe przez Jeremiasza, że serce ludzkie jest gorsze i zdradliwe niż wszystko na świecie. Któż je zgłębi? Ja, Pan, znam serce. Jedyne tylko ja znam. Nie, bo człowiek tak do końca nie zna siebie. Bo nie zna swego serca. Nie wie, kim jest tak naprawdę.
Jeszcze jakieś pytania macie, kochani? To idziemy do tematu teraz, a...
Zdjęłem okulary, żeby nie zobaczyć. Rozdział 28. Myślę, temat dla was istotny, bo temat Ducha Świętego. Strona 16. Jedynie Duch Święty może zapewnić oczyszczenie umysłu. Jeśli bowiem nie wkroczy mocniejszy, nie pokona złodzieja i nie zabierze mu łupów i nie można ich odzyskać w żaden inny sposób. Tak więc, jak tylko to możliwe, zwłaszcza przez zachowanie wewnętrznego pokoju, należy przyjmować działanie Ducha, aby nieustannie mogło płonąć w nas światło poznania. Gdy światło to ustawiecznie jaśnieje w głębi duszy, umysł wówczas nie tylko rozpoznaje wszelkie mroczne i podstępne napaści demonów, ale ataki te pod wpływem świętego i chwalebnego światła zostają całkowicie pozbawione mocy. Dlatego apostoł mówi: Ducha nie gaście, to znaczy nie zasmucajcie Ducha Świętego przez złe czyny i przewrotne myśli, aby nie przestał on osłaniać was swoim światłem. Wieczne i ożywiające światło Ducha Świętego zaś nigdy nie gaśnie. Mógłby się zdecydować, nie? W końcu. Zasmucenie ducha, więc oddalenie się od niego, pozostawia natomiast umysł w ciemnościach i mroku bez światła poznania. Tutaj jest znowu tak trochę ukryta pod naskórkiem aluzja biblijna. Mianowicie, nie wiem, może ktoś ma jakiś pomysł? Z którym obrazem ze Starego Testamentu by się to kojarzyło? Pierwsza księga Samuela. Jak Samuel leżał przy Arce Pańskiej, zanim Bóg do niego przemówił, nie? I autor natchniony mówi, a światło Boże w lampie jeszcze nie zagasło. I wtedy nagle usłyszał głos mówiący do niego: Samuelu. I on nie wiedział, że to Pan, bo głos Pana nie był jeszcze objawiony. I to zaludzia do tego. Tutaj. Tak on to konstruuje narrację, żebyśmy mieli obraz tej Arki Pańskiej. Zresztą Arka potem wróci, nie? Pamiętacie? Z tą Ewą, nie? Więc on ciągle koło tej Arki tutaj się będzie kręcił. Więc jesteśmy jakby z Samuelem przy tej Arce Przymierza i to jest, nie? Oni zresztą tak to czytali, nie? Że ta lampa przy Arce Przymierza to jest światło Ducha Świętego. W jakiś taki sposób tak to było interpretowane. Jakie tu jest podstawowe pojęcie? Oczywiście obok Ducha Świętego. Światło, tak, ale z organów ludzkich? Umysł. A wcześniej mieliśmy do czynienia z sercem. I teraz pytanie za piątkę. No, czy umysł i serce to są dwie różne rzeczy, czy to jest to samo? No właśnie, to jest to samo, tylko że kładzie aspekty na różne rzeczy, nie? Na przykład byłem ostatnio, zacząłem robić prawo jazdy wreszcie, bo nie mam prawa jazdy i dowiedziałem się, że nie widzę wszystkich barw. Jak mnie to bardzo zmartwiło, to pani powiedziała, że ksiądz się nie martwi, mężczyźni generalnie nie widzą wszystkich barw. Nie? W związku z tym, bo ja mówię do niej, że to jest różowy, a to był jakiś tam róż saharyjski, czy coś takiego. Ja nawet nie wiedziałem, że takie nazwy istnieją. Nie? Ale jakby mówimy o tej samej rzeczywistości, tylko posługując się różnymi nazwami, żeby zaakcentować pewne odcienie danego problemu. Czyli mówimy o tej sferze wewnętrznej człowieka i raz ją określamy mianem serca, a raz mianem umysłu, nie? Ale co słusznie mówicie, że dokładnie chodzi o tę samą rzeczywistość w pewnym sensie, nie? Znaczy, będzie też być dusza, nie? To samy inny aspekt. Jakby zmieniamy punkt widzenia, nie? Ale ciągle mówimy o tej samej rzeczywistości. Czyli możemy na przykład sobie teraz wziąć ołówek i napisać, skreślić słowo umysł w pierwszym zdaniu i wówczas będziemy mieć co? Jedynie Duch Święty może zapewnić oczyszczenie serca. I teraz przypomnijcie sobie to wszystko, cośmy wczoraj mówili o tym sercu, jakie ono jest pokręcone. Czasami aż chore, nie? Poranione. I to jest takie trochę traumatyczne oświadczenie, nie? Że właśnie nikt, tylko Duch Święty. Jest taki apoftygmat Antoniego Wielkiego, bardzo piękny, nie? Jak Antoni, to jest z tej tradycji greckiej, Antoni miał zobaczyć kiedyś właśnie w świetle Ducha Świętego wszystkie pułapki nieprzyjaciela rozciągnięte na ziemi. No domyślnie chyba w drodze do nieba, tak to trzeba rozumieć. I Antoni mówi, zobaczyłem je i jęknąłem, ach, któż im się wymknie? I usłyszałem głos z nieba, który do mnie mówił, pokora. Nie, czyli prawda. Prawda o sobie samym. Nie, a tutaj mówimy, że tylko Duch Święty może to zapewnić. I teraz tak, dlaczego tutaj mówimy o umyśle jednak, a nie o sercu? To wiąże się z tym drugim pojęciem kluczowym, które tutaj do mnie docierało z sali, obok Ducha Świętego, serca, no to jest poznanie. Położenie akcentu, nacisku na poznanie. Mało o tym myślimy, kiedy dotykamy problemów życia duchowego, ale jednak dla Greków, dla tradycji filokaicznej zagadnienie poznania jest zagadnieniem kluczowym. No bo na przykład ktoś nam może powiedzieć tak, no to po co wam to całe życie wewnętrzne? No po co? Nie? No i ktoś tam, na przykład Kamyduła XIX-wieczny by powiedział, byłem rajtarem, mordowałem, paliłem, gwałciłem, no to dostałem 50 na karku, miałem 50 urodziny i zrzuciłem moje rajtarskie buty i poszedłem pogutować do Kamyduł za moje grzechy. Nie? A Grek by powiedział, no pokutuję, czy prowadzę życie wewnętrzne po to, żeby poznać, żeby zrozumieć. To jest moim celem. Poznanie Boga i poznanie praw, które dotyczą tego życia. To jest zasadniczy cel życia duchowego. Czyli wracamy, pamiętacie, co mówiliśmy ostatnio, że w każdej rzeczy jest ukryte co? Jakiś logos, jakieś prawo, jakaś, że ta rzecz po coś istnieje. Te rzeczy po coś się dzieją, nie? Zresztą zwróćcie uwagę na to, że nie są tacy ludzie, że przychodzimy do nich, otwieramy przed nimi serce i są takie sprawy, które nas absolutnie... Nie rozumiemy, o co chodzi, nie? A ta osoba nam mówi, to jest tak. Ona potrafi przeczytać nasze życie, nie? To jest jakaś taka głęboka mądrość. Albo do nas czasami, nie? Modlimy się, czy zmagamy się z jakimś problemem i nagle rozumiemy, o to chodzi. To jest to. Dlatego, że człowiek dostrzega logos, czyli przyczynę zaistnienia pewnego faktu. Dlaczego tak się dzieje? Ale ostatecznie jakby to ma się ułożyć taką ścieżkę, która nas prowadzi do nieba. Nie? To pamiętacie, za pomocą różnych metafor to się robi. Nie? U Benedykta jest 12 stopni tej drabiny, u Klimaka 40. Nie? Jan od Krzyża mówi o drodze na górę Karmel, Teresa o wchodzeniu do zamku czy do twierdzy wewnętrznej, w zależności jak od przekładu. Nie, ale to jest jakby pewna droga, która się układa. Nie? I teraz, żeby ją zobaczyć, żeby ją poznać, jest potrzebne pewne poznanie, pewne oświecenie. No i tutaj powiedziane jest, że jedynie Duch Święty może coś takiego zrobić. I Diadoch tu się posługuje tym terminem nous, kładąc może aspekt, taki nacisk może na... Bo ile kardia jest takie, serce jest takie bardziej emocjonalno, afektywno, nieuporządkowane. To jest taki sposób jakby pokazane, nie? Taki jakby taki, ta miękka strona egzystencji ludzkiej, nie? Ta bardziej taka delikatna, nie? Jednak serce, no to jest, no, serce to jest serce. A umysł ma taki charakter bardziej jednomiarowo porządkujący, nie? Czyli jestem w sobie w stanie odnaleźć jakiś taki pewien porządek i ład. I chorobą umysłu właśnie, i to zakład tradycja co do tego jest dość konsekwentna, nie ani chorobą serca, tylko właśnie chorobą umysłu jest to, co tradycja monastyczna za Ewagriuszem określa jako 8 rodzajów złych myśli. Nie? I teraz, żeby człowiek mógł dotrzeć do prawdy rzeczywistości, do prawdy rzeczy, Duch Święty musi w jakiś sposób te 8 złych myśli z człowieka usunąć, czy bardziej, żeby człowiek zobaczył fałszywość mechanizmu ich funkcjonowania. Z 8 duchami, z złymi duchami Ewagriusza, żeśmy chyba się wszyscy spotkali, nie? Wiemy, o co chodzi, więc to nie będziemy teraz w to wchodzić, nie? Ale jakby to właśnie dokładnie tego dotyczy, nie? Żeby zastąpić te złe paradygmaty myślenia dobrymi. Nie? To jest bardzo istotne. I tak jak u Jana, to jest ciekawe, nie? U Jana im bardziej człowiek wchodzi w wiarę, tym jest większa ciemność, a to jest odwrotnie. To światło właśnie nie gaśnie. To światło zostaje do samego końca i to jest takie właśnie bardzo ewagriańskie. Nie? To jest raczej mistyka światła. I teraz, jak to mi się wydaje, tym warto tutaj jakby to podkreślić, to nie, że duch Pana Boga Izraelici bardzo często gniewali, tak? A Ducha Świętego się ewentualnie zasmucaj. To jest ciekawe. Że Ducha Świętego nie da się rozgniewać. Ducha Świętego ewentualnie można zasmucić. Wiąże się to pewnie też z tym, w jaki sposób jest określany w tradycji prawosławnej, która jakby tutaj idzie za tradycją janową. Akurat 5. wydanie Biblii Tysiąclecia zachowuje greckie pojęcie paraklet. Co wiemy, nie, że znaczy nie tylko adwokata, ale też znaczy pocieszyciela, tego, który się wstawia. Swoją drogą też jest ciekawe, że w pierwszym liście świętego Jana imieniem parakleta jest raz określony Chrystus. Że on jest naszym obrońcą u Boga, tam jest parakletem. Zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Więc tam jest to w taki sposób powiedziane. I jak patrzymy na normy tego parakleta, tego pocieszyciela, obrońcy, one są takie bardzo ciekawe, kiedyś to się nad tym człowiek zastanawiał, no bo na przykład mówimy, że jest pocieszycielem, ale jak Paweł mówi do Efezjan, no to w Dziejach Apostolskich, to o czym go Duch Święty zapewnia w każdym mieście? Że czekają go więzy i upokorzenia. Także po prostu pocieszyciel taki, że jej. Tak? A jak Jezus mówi, że jak przyjdzie Duch Święty, to przekona świat o czym? Sprawiedliwości o sądzie. Także taki obrońca, że po prostu... Nie, bo obrońca jak przychodzi do klienta, to mówi, że zamordować własną matkę, ale zrobimy, żebyś niepoczytalny, wyjdziesz. Nie, z tego oni ci nie zrobią. Nie? A ten obrońca nie. Ten obrońca przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie, bo ten obrońca nas broni przed nami samymi. Dlatego właśnie taka jest jego metoda działania. Nie? A z drugiej strony mamy diabła, który jest nazywany oskarżycielem. Nie? Czyli jakby to jest diabelska robota, oskarżanie. A Duch Święty prowadzi do pojednania, z Ojcem pojednania. I to według Diadocha to właśnie daje światło i prawdziwe poznanie. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób on boi się tego mroku i braku poznania, że człowiek zgubi się gdzieś w lesie. To jest coś, za co on daje swoje życie i o co on walczy do samego końca, żeby to mu zostało oddane, żeby tego nie utracił. I dlatego taka jest jego troska o to, żeby zatrzymać w sobie tego Ducha Świętego. No, więc to jest też takie bardzo ciekawe. Więc pomyślmy sobie o tym wszystkim. Jutro byśmy pomyśleli, poczytali o pamięci Boga i o tym, jak się do tego dochodzi, czyli o przyzywaniu imienia Jezus. Nie? Takie ukoronowanie i podsumowanie tego wszystkiego. Chyba są jakieś pytania jeszcze do tego. Do Diadocha. Nic, no to świetnie. Proszę. Jeszcze posłuchać? To proszę podać temat, to mogę mówić dalej. Nie sądzę, żeby tak można było chyba powiedzieć, bo pokusa to jest pewien etap, do którego doprowadza mnie życie. I albo przekroczę samego siebie, albo nie. To w pewnym sensie jest niezależne od mojej woli. To, że mi żona umarła, no cóż, temu winien jestem. To, że na przykład do tej pory prowadziłem, nie wiem, byłem zakonnikiem i wydawało mi się, że jestem popularnym mnichem, wszyscy bracia mnie kochają, a ludzie, jak mówię kazania, to otwierają usta, nie? A okazuje się, że bracia mają mnie dość, ludzie uważają, że nudzę i zaczynam się modlić i tak naprawdę chce mi się płakać, jak to robię. No i to jest pokusa. Więc ja tu nie widzę jakby wolitywnego, czy mogę ewentualnie się swoim narcyzmem do tego stanu doprowadzić, nie? Ale to jest pokusa, nie? I to nie ma jeszcze tutaj momentu, że ja nie będę współpracował, tylko że na razie mi się ziemia spod nóg usunęła i ja nie wiem zupełnie, co zrobić. Mam nadzieję, że was nie zgorszę tym, co teraz powiem, ale jednym z takich dla mnie najważniejszych książek, jakie przeczytałem, to było Przebudzenie Antonego de Mello. I no wiem, że on jest oskarżany i podejrzewany o różne nieortodoksyjne rzeczy i tak dalej.
Lubimy takie nieortodoksyjne rzeczy no, czytać.
Ale ta książka jest dobra, zwłaszcza początek. Nie, to przyznam się wam szczerze, że miałem wiele takich rozmów z ludźmi, gdzie już nawet Augustyn nie działał wyznania, czyli taka bomba atomowa. Ale jak z ludźmi się zaczynało czytać te pierwsze strony Antonego de Mello, to miałem i siostry zakonne, i księży, że płakali po prostu, nie? Jak on tam, jak tam, bo te pierwsze strony są naprawdę brutalne, nie? Jak on mówi, że żyjesz śniąc, ty nie żyjesz naprawdę, nie? A dla ludzi jeszcze bardziej docierało, że tak naprawdę nie chcesz wyzdrowieć. Nie chcesz się obudzić, to jest dobrze. Ty chcesz, żeby ci oddać popsute zabawki. Nie? Zwróć mi żonę, oddaj mi utraconą reputację, zwróć mi pieniądze, przywróć mnie potem do pracy. Nie? Ty nie chcesz nic zrozumieć z życia. Ty chcesz, żeby było tak, jak było kiedyś. Nie chcesz żyć. Nie? Bo życie jest takie, jakie powinno być. Nie? To też się obraził. Nie? I to w pewnym sensie ludzie mogą tak, właśnie nie potrafić wyjść z takiego kołowrotu swojego myślenia. I to ja bym nawet... Ja bym nawet nie mówił, że oni są słabi, czy głupi, czy tacy. To jest ludzkie przecież, nie? To są ludzkie sprawy. No tak ludzie się męczą czasami, jedni krócej, drudzy dłużej. Ale nie wiem, czy tak oceniać to. No tak jest, no. Jak człowiek nie potrafi zrozumieć czegoś?
Jak mamy przed sobą człowieka, który trzyma się kurczowo tego starego.
Nie wiem. Ja miałem też takie przypadki ludzi, którzy wydawało mi się, że coś zrozumieli i potem cofali się 3 kroki do tyłu. Człowiek nie potrafi przeżyć czegoś za drugiego. To nie jest możliwe. No to tak jak, nie wiem, jaki przykład, może infantylny trochę, ale jak miałem 3 lata, to bardzo mnie fascynowały drzwiczki w piecu. Bo u mnie w domu moim rodzinnym paliło się drzewem. Był piec kaflowy. Jak przychodziła zima, no to obowiązkiem tam mojego dziadka, kto jeszcze wtedy żył, no było opalać całą chałupę, nie? No a jak się nagrzały te drzwiczki, to nie świeciły. Jak się zgasiło światło, no to wyglądało nie bardzo tak. No ja się tam bawiłem jakimiś klockami czy coś, no i chciałem bardzo dotknąć tych drzwiczek. I całą rękę, pamiętam, wyciągałem. I dziadek mówi do mnie, nie dotykaj. No to ja cofnąłem tą rękę. No ale to było fajne, nie? To dlaczego nie dotknąć? Czerwone takie, świeci się. No to znowu rękę wyciągnąłem. Dziadek mówi, nie dotykaj, bo się poparzysz. No dobra, no. No i w końcu 3 raz wyciągnąłem rękę, no a dziadek mówi, dobrze, dotknij, ale tylko tym palcem, tym, tak delikatnie dotknij. No i dotknąłem, poparzyłem się, moja babcia dostała szału. No i zaczęła się drzeć na niego, no i mówi, coś zrobił, ty stary głupku i tak dalej. A mój dziadek z takim spokojem mówi do niej tak, mówi, widzisz Basiu, bo jak ja bym się odwrócił, to on by całą rękę przyłożył. I potem już by jej nie oderwał. No bo tak żelazo, nie? To by się przysie i po prostu by się musieli rękę mu odciąć. A ja byłem przy tym, powiedziałem, że tylko paluszek i do śmierci gwarantuję ci, już nie dotknie rozpalonego żelaza. Nie, pewnych rzeczy się nie da przekazać werbalnie. Człowiek musi dotknąć tych drzwiczek, no. I nas to może boleć, że ktoś nie jest w stanie tego przekroczyć. No ale, no tak jest, no.
jest ten moment, że właśnie ma ten mur przed sobą, potrzebuje się upewnić, bo ojciec powiedział, że to nie jest zależne od naszej woli. Rozumiem, że to jest ten moment... Działa. Rozumiem, że to jest ten moment, kiedy może zawsze wołać, tak? O łaskę. Tak? Czy dobrze rozumiem?
Tak mi się wydaje, że... Wczoraj mówiliśmy o tej księdze Hioba, nie? Która jest takim zapisem przeżycia człowieka, który czuje się, jakby Bóg się nim bawił. Nie? Na przykład mam dziecko, które mi umiera na raka. Nie? Nie? I to jest... Jeśli państwo macie kiedyś taką, to polecam przeczytać sobie listy Nikodema Dobraczyńskiego. Nie? Dobraczyński pisał, jak mu córka umierała. I on tę książkę pisał przy łóżku, jak ona umierała. Nie? I to jest jakiś taki zapis tej medytacji, jego takiego zmagania się z Bogiem tak naprawdę. Natomiast taką księgą, która jest wołanie o Bożą łaskę i to czasami takie bardzo brutalne, to są psalmy. Tylko nie w wydaniu brewiarzowym na miłość boską. Polskim, gdzie są te najciekawsze fragmenty powycinane, czyli złorzeczące. Nie? Tylko całość Księgi Psalmów to jest jedno wielkie wołanie o łaskę. I jak się je czyta, no to jest naprawdę, tam jest wszystko, nie? W psalmach jest wszystko. Bez i taki spokój człowieka, który odnalazł Boga, nie, że moja dusza nie pyszni się, moje oczy nie patrzą wyniośle, nie dbam o rzeczy wielkie, ani za tym, co tam przerasta moje siły, lecz uspokoiłem, ucieszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swojej matki. No więc porównanie Pana Boga do jakby to wszystkim nie, feministką można powiedzieć, czy genderowcom, czy studium queerowskim, nie, że tam jednak Stary Testament porównuje Boga do matki, nie są takie obrazy. Nie. Zresztą to są najmocniejsze obrazy biblijne, Bożej miłości, to są starotestamentalne. No ale są takie opisy, na przykład właśnie takie pełne drwiny, nie? Nie? W psalmie 22, nie? I to jest, jak człowiek pomyśli, że tak się modlił Syn Boży, to jest coś przerażającego w tym. Jak on mówi, nie? Że Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nie? Daleko jesteś, mój wybawco, od mych próśb i wołania. Nie? Wołam nocą. Nie znajduję spokoju, nie? A przecież ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela, nie? A jak on umierał na krzyżu, to tą świątynię miał przed sobą. Więc jest to takie, że aż takie na granicy bluźnierstwa. Nie? Że jesteś taki, tak ojcowie moi mówili, gdzie jesteś? Nie macie przecież, co gadasz do dury. Nie macie Boże. Nie, więc no to jest takie już takie aż welenie pięścią w stół. No i to są teksty natchnione, więc tak by, z tego się warto uczyć takiej swojej kłótni z Bogiem. Został znaleziony też, i to polecam wam do przeczytania, pewien zapis, bo tu sobie nie pozwolę się zgodzić z przedmówcą, że jednak Żydzi to nie są tacy głupi. To nie jest takie złe. Jest taki zapis z getta warszawskiego, znaleziony po powstaniu już, bo ten człowiek zginął najprawdopodobniej, który to napisał. To jest kłótnia z Bogiem. To wydało wydawnictwo Chomini chyba 10 lat temu. I on tam mówi właśnie, nie, to jest pisane jidysz. I ten autor tam mówi, nie, że zabiłeś moją żonę, zabiłeś moją matkę. Właśnie nie Niemcy, ty. Nie zabiłeś moją żonę, zabiłeś moją matkę. Zabiłem moje dzieci przez ciebie, umarły mi na rękach. Nie, czasami myślę sobie, że może lepiej, żeby nie było Dawida i proroków. Nie, bo wtedy nie bylibyśmy narodem wybranym. Nie spotkałoby nas to wszystko, co nas w tym momencie spotkało, nie? A jednak właśnie przeklinam Cię, Boże, przeklinam Cię za to wszystko, co mnie spotkało, a z drugiej strony wielbię Cię. Nie? Wielbię Cię słowami proroków. No i on tam przypomina te wszystkie nieszczęścia, które spotkały naród wybrany. Nie? I mówi, jakby nie potrafię nie uznać, że Cię nie ma, mimo tego całego zła, które mnie spotkało. Zatem przeklinam Cię i wielbię, nie? Bo nie potrafię Cię nie wielbić. Nie? Boże Izraela, i potem jest Szema na końcu wyrecytowana. Nie? Więc jakby to jest taki tekst napisany jakby no w płonącym getcie przez człowieka, który stracił wszystko. Nie? A jednak jest w tym rzeczywiście takie wielkie wołanie ze Starego Testamentu. Nie? I to jest pokusa. Nie? Taka w całym takim dramacie człowieka, który jednak mówi, nie, że przeklinam Cię, Boże, ale Cię wielbię, bo wielbić Cię nie potrafię. No. Czy jakby echem tego też jest to, co mamy u Miłosza. Jest taki piękny wiersz Miłosza. Alkoholik wstępuje w bramy niebios. Nie, tak, bo Miłosz akurat wiedział, o czym pisze, bo sam dość tęgo też używał. Nie? Ale tam jest takie zdanie właśnie, nie? Że ja wielbię Cię, ponieważ nie wielbić Cię nie umiem. I modlę się do Ciebie, choć wiem, że nie uleczysz mnie. I tak ma być, aby ci, którzy umierają, umierali wychwalając Twoje imię. No więc jest w tym jakiś taki... Żeby też no, nie próbować tak zagłaskać wszystkiego, no, że czasami pewne rzeczy się nie wyjaśni. No. Tylko trzeba to przeżyć z Panem Bogiem. No. To nawet nie pokusa, że Boga nie ma, tylko że... Albo że ani w tym, co się dzieje, nie widzę sensu. Bo też zwróćmy uwagę na tego Żyda, nie, co mówiłem o tym, nie, że to jest u nich ciekawe, nie, że jakby w tym myśleniu semickim oni wszystko przypisują Bogu. Nie? W księdze Izajasza to jest powiedziane, nie? Że dobro i zło pochodzi od Boga, ale to nie w tym sensie, że Bóg jest sprawcą Boga, tylko to jest ich sposób wyznania wiary w to, że cokolwiek się dzieje, to dzieje się tylko dlatego, bo Bóg na to pozwala. A skoro pozwala, to nawet jeśli jest to bardzo złe i grzeszne, to ostatecznie będzie z tego coś dobrego. Więc to jest tak naprawdę taki optymizm bardzo głęboki tego sposobu myślenia, nie? A jak człowiek właśnie przestanie jakby mieć taką wiarę w opatrzność, nie? No tak. Tak to można powiedzieć. Pokusy w tym sensie takim, no właśnie klasycznym nie, ale w tym jak w tym syryjskim tak. Kim jest ten Bóg, który zabił moje dziecko? Nie? Bo to nie Niemcy zabili, to Bóg zabił moje dziecko. Jaki jest ten Bóg? W 1945 roku, jak robiono pierwsze wykopaliska w Auschwitz, w Birkenau dokładnie, znaleziono taki zapis modlitwy ludzi, którzy... To była chyba przedostatnia ekipa krematoryjna, która to zapisała, w takiej puszce, więc akurat dobrze to wykopali, bo pewnie nie przetrwało to dłużej. I to jest modlitwa krematorium, która zaczyna się od słów pokój ludziom złej woli. No i tam jest właśnie o tym, że za dużo cierpienia, za dużo łez, za dużo krwi. Dlatego pokój ludziom złej woli, niech nie będzie zemsty, niech będzie pokój na ziemi. A ponieważ jesteśmy pewni, że sprawiedliwość wymaga, abyśmy wrócili do naszych katów, dlatego prosimy Cię Boże, tam Boże Abrahama, Boże Izaka i Boże Jakuba, spraw, abyśmy do nich nie wrócili jak zakrwawione zmory, ale jak aniołowie pokoju i pojednania. Przez to Cię prosimy, bo Ty jesteś tam Panem zastępów. Tam i tam są te wszystkie potem formuły liturgiczne. Nie? Tu akurat nie ma pokusy. Ale to pokazuje, że to jest właśnie zupełnie co innego, nie? Bo ten Żyd się kłóci, nie? On się pyta. A tu jest właśnie modlitwa człowieka, który te pokusy przeszedł. Nie? Niedawno zmarł człowiek, który był członkiem tego Sonderkommanda, który tam pracował, i on, który zresztą tu mieszkał w Rybniku, nie, do śmierci, taki pan. I czytałem z nim wywiad, i on mówił, że dla niego to, co było najbardziej traumatyczne, jak dla Żyda właśnie, że to nie było morderstwo jednego czy dwóch ludzi, czy miasteczka, tylko to było morderstwo całego narodu. Ja to dzięki temu, ja dopiero wtedy to zrozumiałem, nie, bo u nich takie myślenie narodowe jest bardzo silne. Mówi, no, że nie, że normalnie się wody rozstępowały, manna padała, nie, że prorocy przychodzili, nie, a tu nic. Nie, on stał dzień w dzień i ci Żydzi z Węgier, z Rumunii, oni po prostu szli strumieniem, wchodzili i potem oni ich wywozili, palili w popiół, ich zamieniali, nie. W związku z tym, gdzie jest Bóg, który nas wybrał, nie? Może lepiej rzeczywiście, żeby nie było tego Dawida. Nie? A jakby odpowiedzią na to jest ta pokusa, tylko zapisem tego Żyda z getta. A tutaj mamy modlitwę właśnie człowieka, który tę pokusę przeszedł. On wyszedł ten poziom wyżej. Pokój ludziom złej woli.
Mi się wydaje, że po prostu jesteśmy bardzo przywiązani do myślenia o pokusie w tym takim no, potocznym rozumieniu, czyli że pokusa to zjeść kiełbasę, kiedy nie powinienem jej zjeść, nie włączyć komputera, a włączam go i związane również z jakimiś sytuacjami uzależnieniowymi, nie chcę, a robię. Natomiast jeśli dobrze rozumiem, w tym syryjskim rozumieniu pokusa jest bardziej sytuacją krańcową czy graniczną, w której człowiek się znalazł.
O, właśnie, tak. Tak, tak. Znaczy nie, no, trzeba się modlić według tradycji, nie, bo to Pan Bóg zrozumie, ale tam jest raczej nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Tak. I takie, i takie.
No, czyli złego przeżycia nawet tej granicznej. Możesz i tą pokusę, i w tym potocznym rozumieniu, ale również można sytuację graniczną nie przeżyć rozwojowo, prawda?
Znaczy, bo to jest jakby znowu to nie wódź nas na pokuszenie. To jest jakby znowu położenie nacisku na Pana Boga. Że wszystko, Bóg jest autorem wszystkiego. Diabeł nie ma swojego małego księstewka obok. Wszystko jest w ręku Boga. To jest to hebrajskie przekonanie, że Bóg, nie? Grecy mówią pantokrator i nam się to kojarzy z takim wielkim dyrektorem, że Bóg jest wszechmogący, że jest takim dużym dyrektorem, ma takie duże biurko i duży fotel i pali cygaro, nie? I wszystko może, nikt mu się nie sprzeciwi, nie? A w myśleniu hebrajskim pantokrator, czyli Bóg, że jest wszechmogący, czyli że może nawet przemienić ludzkie serce, nie mając ludzkiej wolności. To znaczy, że Bóg jest wszechmogący. Że tak potrafi zrobić, nie? Człowiek tego nie potrafi. Matka nie przekona dziecka, nie złama. Może go złamać, nie? Rodzic może złamać dziecko, ale złamie jego wolność. A Bóg potrafi, nie łamiąc wolności człowieka, potrafi, aby go przekonać, nie? No. No to Duch Święty uczy nas modlitwy, nie? To już się wydaje, że na każdym etapie każdy modli się tą modlitwą inaczej, nie?